stan wojenny swoje robił. To był taki dla was wentyl w ogóle, nie wiem, z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej uwolnienie jakichś emocji w swoim kierunku.
Ale
tak?
To jak, oczywiście. Właśnie Sfora była zespołem, która sam w sobie była protestem. Staszek Sojka wtedy zaczął pisać teksty polskie do piosenek. To jest nieprawdopodobne, bo Staszek do tej pory śpiewał standardy jazzowe i był świetnym improwizatorem i śpiewającym największe hity światowe, po prostu zresztą był wielkim fanem, myślę, że do dzisiaj jest fanem jazzu, ale zaczął pisać teksty i opisywał świat wokół siebie. Miał duży dar za pomocą słowa opisywania tego, co widział. Piosenki Sfory to były puste i ślepe ulice, stare kobiece na dworcach, puste coś tam zapchane pociągi, podmiejskie tramwaje. I tak. To była ta szarość, którą widział i potrafił nazywać. Zastanawiam się, czy młodego człowieka to w ogóle obchodziło.
Ja myślę, że nawet bardzo, że to jest pozornie. Wiesz, czasami protest song ma większy przekaz i większą siłę rażenia, kiedy jest taką historią, opowiada o rzeczywistości szarej na dodatek, brudnej, brzydkiej, no future, hasło, które od razu punkowców również ruszało i wszystkich nas wtedy, prawda? Taka jest prawda, wiesz.
Ja wiem, ale...
Dlatego to musiał być protest song.
To były wszystko protest songi, natomiast na przykład była taka piosenka, która znajduje się w tym boksie siedmiopłytowym dotyczącym zespołu Sfora. Twoim matką z przemęczenia wyhardziały czoła, twoim ojcom kują miecze nowocześni płatnerze. To właściwie jest poezja już.
No tak, tak,
to
tak.
To są
tak.
Granice poezji. Natomiast zagraliśmy koncert w Jarocinie w 1984 roku. To był ostatni koncert Sfory. Po godzinnym występie 30 tysięcy ludzi milczało. Po prostu cisza. Nie wiedzieli, co z tym zrobić. Tylko było słychać, jak karetka pogotowia gdzieś, bo są nagrania. Piotrek Nagłoski kiedyś to puszczał w polskim radiu. Ja sobie zarejestrowałem to na kasecie i mam to w takiej wersji, zdigitalizowałem sobie teraz. Niesamowite. To była taka ekspresja, taka dynamika i taki przekaz. Ludzie byli w szoku, kompletnie nie wiedzieli, co z tym robić. A chwilę potem na małej scenie występował zespół, który śpiewał szewc zabija szewca, bum tarara, bum tarara.
Siekiera.
I to poszło. Tak, to siekiera, oczywiście. I to jest rzecz, której ja nie rozumiem. Bo jaki jest przekaz, szewc zabija szewca, chyba że chodzi o brat zabija brata, okej. Okay. To rozumiem, bo to jest prawda. Być może to jest ta przenośnia, może to były słowa, które docierały do młodych ludzi. Jakby nie mam nic przeciwko zespołu Siekiera, bo ona była wtedy fascynująca. Zresztą był taki moment, zespół nie przetrwał, co prawda, ale to były zespoły, które swoją ekspresją, oni mieli wtedy po kilkanaście lat, 17 lat, jakby wchodzili bardzo łatwo w drugiego człowieka. Jednak z całym szacunkiem, z tą punkową fryzurą, ze skórami nabitą cekinami, jednak troszeczkę nie wyglądaliśmy jak zespół Kiss.
Na tym wszystkim mogliście, nie wiem na ile chcieliście i na ile wam się udało, to o to spytam, budować swoją pozycję, że jesteście w kontrze, że wiesz, my jesteśmy właśnie z takiego, a nie innego pokolenia, że okej, wchodzimy na scenę rockową w Jarocinie, a jesteśmy zespołem...
Wielokrotnie
weszliśmy. A jesteśmy zespołem, a niech nas obrzucą pomidorami, bo my jesteśmy i tak zespołem improwizowanym i tak dalej, rozumiesz? Ale na tym się też buduje jakieś tam sytuacje, które później powodują Tajbrego, to ci szaleńcy, tak? I tak dalej. No ale to się rozchodzi.
No, myśmy
natomiast nie budowaliście, od razu powiem i to bardzo poważnie, za bardzo nie budowaliście w tym świecie jazzu swojej pozycji. Jakby widząc, że to środowisko nie chce was kupić, bo nie wiem, w pewien sposób się boi nowoczesności, tego co robicie i tak dalej, to tu nie potrafiliście się znaleźć.
Ale otworzyliśmy ścieżkę potem Jasowi właściwie.
To prawda.
Tajbrek był prekursorem tego, co później w Polsce nazwano Jasem. I to 10-15 lat wcześniej.
Doszlibyśmy do tego za chwilę w tej rozmowie.
Okay,
tak, no. Że to był pomysł. Znaleźć po prostu swoją nazwę i swój jazz, tak? No i znaleźliście.
Ale uważam, że Tajbrek jest zespołem jazzowym, ponieważ źród jest absolutnie...
Freezezowym
muzykiem. Dla nas właściwie ścieżkę otworzyli tacy ludzie jak Komeda i Stańko i Andrzej Przybielski ze swoją sesją, czyli cała ta ekipa.
Mieliście do czynienia z takimi postaciami, z takimi wielkimi ludźmi jak Stańko graliście, a jednak ta scena jazzowa nie do końca was chciała...
Oni nie wiedzieli, co my gramy. Wiesz, to jest to, co było w 60-tych latach, co mówiono o Majsie czy o Coltrane. Przecież Wojtek Karolak mi kiedyś taką zaprezentował płytę, ostatnią płytę, którą Majs nagrał z Coltrane'em w Sztokholmie chyba. To jest początek 60-tych lat. I to płyty chyba, nie wiem, jaka jedna z firm amerykańskich nie wydała. Powiedzieli, weź innego saksofonistę. I rzeczywiście, jak się słucha, to widać, że Coltrane już wie, gdzie po prostu idzie. Wiadomo było, że nawet świetna sekcja, która wtedy z Milesem grała, oni po prostu nie wiedzieli, gdzie jest raz. Myśleli, że Coltrane zgubił raz po prostu. A on zakręcił parę dużych kół i mówi, tu jest raz.
No tak, tak. No ale to też o was też to powiedziałem, że wy też wiedzieliście zawsze, gdzie pójść, tak? Tylko borykaliście się z wieloma rzeczami, później bidulki, tak, a to
ekonomia,
na scenę rockową,
wiesz,
a to ekonomia. Folkową, a to... A, ekonomia.
Czy ekonomia w dużym stopniu. To prawda jest też taka, że na przykład zespół ze Śląska, chyba z Gliwic, nazywał się Śmierć Kliniczna, który na przykład wyjmował Ziuta do swojej sekcji. Potem się pojawił zespół WW, który wyjmował Mateusza Pospieszalskiego i Andrzeja Ryszkę. I Janka Pospieszalskiego, który był naszym trochę menadżerem. Nagle okazało się, że zostałem sam. Marcin poszedł do Young Power i mówię, kurczę, muszę nowy zespół zrobić. Jak wpadłem na pomysł, żeby zebrać nowych, poszukać muzyków, to oni się wszyscy zjawiali i już byli gotowi do pracy. Po 2 latach pojawił się właśnie zespół Young Power, do którego poszedł,
no właśnie.
Poszedł Marcin Pospieszalski, do którego poszedł, ale Korecki, który już nie grał z nami, bo Mateusz grał z nami, a Mateusz poszedł do WW, Ryszka do WW, Ziut poszedł do Young Power, ja znowu zostałem sam, nawet taka historyjka, kiedy Krzysiu Popek, jakby robiąc Young Power, zaproponował mi kiedyś w Katowicach, mówi, Janina, może byś zagrał w Young Power. Ja mówię, jak to tam gra? A Krzyś Popek mówi, no wiesz, no grają muzycy z pick-upu, czyli wiadomo, no. Ale kto? No Kinior gra, no Ziut gra, Marcin gra. Ja mówię, słuchaj, to jak ja tam
to
będę...
Tiebreak gra.
Jak ja tam będę grał w tym zespole, to ta orkiestra musi się nazywać Tiebreak. On mówi, nie. Ja mówię, wiesz, po prostu, wiesz, no nie mogę, nie bardzo mam czas. No nie mogę, nie mogłem się zgodzić na to, żeby grać, mimo że jakby nie było koncertów, jak to się mówi, nie było chleba, to jednak nie zdecydowałem się na współpracę, mimo że uważam, że Young Power zrobiło robotę, tą jedną z najważniejszych, rozbili pewną starą ścianę.
Właśnie.
To wielki szacun mam do tego, że oni rozbili wielką ścianę, ale prawda jest też taka, że połowa orkiestry, która 2 lata wcześniej powstała, Free Cooperation, została wchłonięta przez Young Power. Nie mówię to z żalem, bo Free Cooperation w pewnym momencie jakby przestała mieć kontrakty z jakiegoś powodu, nieważne z jakiego, muzycy poszli do orkiestry Young Power, ale Young Power wykonało swoją robotę.